Halleluja. Chcę bardzo dobrze skupić waszą uwagę na sobie. Od samego początku chciałbym mówić coś, co myślę jest bardzo ważne. Jest coś, co jest dla mnie bardzo wyjątkowe i ważne. O co Pan ostatnio poprosił, abym mu to oddał. Jest to dla mnie tym trudniejsze, że On najpierw mi to dał, a teraz prosi, bym mu to zwrócił. Bardzo proszę, nie dopytujcie mnie o tę sprawę. Też nie ma potrzeby się domyślać tego. Nie ma sensu też w zasadzie, bo pewne rzeczy muszą zostać pomiędzy tobą a Bogiem. Ale gdy ostatnio rozmawiałem z Panem na ten temat, tak w zasadzie bardzo dużo na ten temat z Nim rozmawiam, to myślę, że usłyszałem w swoim wnętrzu Jego głos. Synu, wprowadziłem Cię do tego miejsca, abyś jeszcze bardziej poznał moje serce. Jeszcze bardziej pragnę Ci błogosławić. I abyś opowiedział innym, jak to jest, gdy się mi składa coś w ofierze, coś, co dla człowieka jest bardzo cenne i ważne. Dlatego nie przychodzę, by was pouczać. Przychodzę ze swoim sercem. I przyznam się, że trochę się boję tego kazania. Może nie tak bardzo o swoje emocje, bo myślę, że jakoś się będę umiał ogarnąć. Boję się tego, że nie będę potrafił przekazać wam dobrze to, co od niego usłyszałem. Ale moja nadzieja w Duchu Świętym i w was, że macie otwarte serca i że gdy usłyszycie jego głos, nie zamkniecie je na to, co do was mówi. Zatem, Boże, w Twoim imieniu. Ktoś, kto oddał Bogu całe swoje utrzymanie. Pewnego dnia Chrystus usiadł naprzeciw skarbony znajdującej się w dziedzińcu świątyni w Jerozolimie i z zainteresowaniem przyglądał się, jak ludzie wrzucali do skarbony swoje dary. Widział wielu bogaczy, którzy podchodzili i z taką godnością wrzucali tam swoje ofiary. Dostrzegł również pewną kobietę, która wrzuciła bardzo niewiele. Jednak bardzo wysoko ją ocenił. Powiedział, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, dlatego że oni dorzucali do darów z tego, co im zbywało. Ona natomiast w swoim niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Pan zawsze patrzy na serce i cieszy się pięknem daru. Myślę, że Pan Bóg jest wyjątkowym estetą. Patrzeć na to, jak On to wszystko stworzył, to myślę, że te subtelności po prostu Go poruszają. I gdy widzi szlachetne odruchy serca, bardzo na to zwraca uwagę. Jestem poruszony. Okazuje się, że dla niego jednym z kryteriów oceny wartości daru nie jest tak bardzo to, ile daliśmy, raczej to, ile nam zostało. Chrystus rozpoznał motywy jej czynu. To nie był jakiś jej akt samobójczy. To nie była jakaś rezygnacja, jej rezygnacja z życia, ani poddanie się złym okolicznościom. To też nie była jakaś próba manipulacji Bogiem, jakimś wykręcaniem mu ręki lub czymś w tym rodzaju. Ona wtedy do końca oddała się Bogu. Oddała Bogu całe swoje zabezpieczenie, pozbawiła się swojej ochrony oddała Bogu swą ostatnią deskę ratunku. Myślę, że coś takiego jest czystym dotknięciem nieba. I Chrystus to zobaczył. I był poruszony. I był poruszony. I skomentował to. Od razu zwrócił uwagę swoich uczniów na to, co miało miejsce przed chwilą przy skarbonie. Z drugiej strony można by zapytać, dlaczego Chrystus, wiedząc, w jak trudnej sytuacji była ta kobieta, zwyczajnie jej nie pomógł? Dlaczego nie podzielił się z nią swoimi pieniędzmi? Przecież z pewnością coś przy sobie miał. No, Judasz na pewno miał. Ale gdyby Chrystus powiedział, co trzeba, byłoby tak, jak trzeba. Dlaczego jej nie okazał współczucia, jakiegoś praktycznego wsparcia? Dlaczego nie podszedł do niej i nie podniósł jej na duchu? I nie powiedział, kobieto, jesteś niezwykła. Poruszyłaś tym serce Najwyższego. Zamiast do niej podejść z dystansu, porozmawiał sobie o tym ze swoimi uczniami. I najzwyczajniej pozwolił jej odejść. Umiłowanie, kiedy Bóg wprowadza nas do miejsca trudu, bólu, niepewności i na domiar prosi nas, abyśmy oddali Mu to, co utrzymuje nas przy życiu, to nie czyni tego po to, by nas okraść i wykorzystać. Ktoś inny przychodzi, by kraść, zażynać i wytracać. Przeciwnie, w tych miejscach On przygotował dla nas niezwykłe nagrody. Jakąś chwałę nieba, jakąś pełnię, jakiś nowy wymiar wolności. Alleluja. Zasmakowaliście tego? Z pewnością tak. Ja ostatnio tym się bardzo delektuję, chociaż jest to miejsce trudu. Ale wolę płacić taką cenę, by słyszeć, co On mi mówi i widzieć bardziej Jego serce. Jednak, jak zawsze, staram się, będę z wami uczciwy, nie zawsze natychmiast otrzymujemy pełną zapłatę. Wiele z tych nagród jest nam udzielana na raty. Ale z tego, co widzę, każda z tych rat jest tak sowita, że się nią możesz najeść do syta. To, co ci Pan daje, to nie jest to, żebyś po prostu przeżył i na czworaka doczołgał się do następnego dnia. Natomiast cały kapitał wraz z odsetkami otrzymamy dopiero po drugiej stronie. Jaka moja rada? Nie wyciągaj tego depozytu już tutaj. Bądź cierpliwy. Gromadź tam ten skarb. A wracając do tej kobiety, to jestem przekonany, że Pan nie pozostawił jej na pastwę losu. Być może jeszcze tego dnia spotkała starą znajomą, która zaprosiła ją na obiad. Być może sobie porozmawiali przy kawie i pomogła jej znaleźć pracę. Tak bywa. Aniołowie są pośród nas. I ty możesz być takim aniołem dla kogoś. Alleluja, alleluja. Abraham był przyjacielem Boga. Miał radość z wypełniania tego, czego pragnął Bóg. Wychodził naprzeciw jego oczekiwaniom. W pewnym momencie było tak, że Bóg już nie musiał nic mówić, a Abraham wiedział, co powinien zrobić. Bóg natomiast raz po raz zapewniał Abrahama o swojej przychylności. W końcu kiedyś Abraham zdobył się na odwagę i mówi do Pana Boga: Panie, wiem, że mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję Ci, że otoczyłeś mnie życzliwymi ludźmi. Cieszę się poważaniem i szacunkiem. Nadto otoczyłeś mnie dobrem. Ale pozwól, Panie, że chciałbym Ci coś podpowiedzieć. A tak naprawdę Ty doskonale o tym wiesz. Nie mam potomka, który by po mnie dziedziczył. Pan Bóg również wychodzi naprzeciw potrzebom swych przyjaciół, szczególnie gdy oni Go o to proszą. Prośmy Pana i o to, i bądźmy w tym odważni i śmiali. Bóg powiedział, otrzymasz to, o co prosisz. Alleluja. Dziwne jednak było to, że lata upływały, a w domu Abrahama nie słychać było zapowiedzianego potomka. Nikt tam nie płakał, nikt tam nie przewracał, nie tłukł naczyń, pieluchy nie były rozwieszane. Było jakby cisza, jakby martwe oczekiwanie, jakby pogodzenie się ze swoim losem. Chociaż Abraham wiernie trwał w przyjacielskiej relacji z Bogiem, to miał do niego cichy żal i Bóg o tym wiedział. Ale nigdy nie przyszedł i mu tego nie wypomniał. Raczej jakby gdzieś udawał, że nie wie, o co chodzi. Ale Bóg zawsze wie, o co chodzi. Bóg zawsze wie, o co też tobie chodzi. Alleluja. Oczywiście Bóg zawsze też wywiązuje się ze swych obietnic. Chociaż niekiedy przychodzi późno, to nigdy za późno. I w pewnym momencie z przytupem zadrwił spraw biologii. Uczynił coś, co zadziwiło wszystkich. To, co uczynił, było niezwykłe i dla Sary, i dla Abrahama, i dla domowników, i dla wszystkich, którzy się o tym dowiedzieli. Na świat przyszło dziecko. Oto jestem. Dzień dobry, powiedziało. To ja, syn obietnicy. Jak powiedziałem, nigdy nikt wcześniej czegoś takiego nie widział. Oczywiście wtedy ludzie byli długowieczni. Abraham żył 175 lat, więc jak tam koło setki to się wydarzyło, to jeszcze miał przed sobą sporo życia. Tym niemniej, no biologia jest biologia. Abraham nadał swemu synowi imię Izaak. Hebrajskie słowo Izaak znaczy śmiech lub dosłownie śmieje się. Dojrzała jak na swój wiek Sara, poczuła się młoda jak łania. Widzicie ten obraz? Spójrzcie. Jesteście ze mną? Pewnie. Często mawiała wówczas, że Bóg uczynił ją szczęśliwą i dał jej powód do śmiechu. Abraham też pokochał swego syna. A kiedy rodzic kocha swoje dziecko, jak wiemy, jest gotów uchylić mu nieba. Jeśli trzeba, wskoczyłby za niego w ogień. Oddałby mu jakiś swój organ, gdyby tak trzeba było. Poszedłby za niego do szpitala, chciałby cierpieć, nie widząc cierpienia swego ukochanego dziecka. I tak upływały miesiące i też lata w zasadzie. I pewnego pięknego wieczoru do Abrahama przyszedł Bóg, jak czytamy, wystawiając go na próbę. Zwrócił się do niego. Abrahamie. On zaś odpowiedział. Słucham. Wtedy usłyszał. Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Do tego miejsca, myślę, Abraham był na tak. Ale Bóg coś dodał. Złóż go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, którą ci wskażę. Co o tym sądzić? Każe ci się złożyć w ofierze kogoś, kogo kochasz. I wzywa cię do tego ktoś, od kogo ukochaną osobę otrzymałeś w darze. Powiedzcie mi to, po co mu w ogóle dawał? A jeśli już z jakiegoś powodu zmienił zdanie, każdy by się bał Boga, to niech se sam go weźmie, a nie mnie wkręca do tego i każe mi go zabić własnymi rękami. Dramat moralny, emocjonalny, teologiczny, jakieś totalne załamanie się, tąpnięcie w życiu kogoś, kto wierzył Bogu. W jednej chwili można w takiej sytuacji osiwieć i stracić zmysły. Pozwól, mam teraz do ciebie prośbę. Odpowiedz mi, w jakiego Boga wierzysz. Oto Bóg patrzy na ciebie i mówi: Kowalski, zaczyna mnie drażnić twoja rozanielona twarz. Oddaj mi, co masz, bo będziesz miał przechlapane. Czy w takiego Boga wierzysz? To ci współczuję. Ja mojego Boga mogę opisać jednym zdaniem, które składa się z 9 słów. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. W takiego Boga wierzę. Alleluja, alleluja. Czy to również jest twój Bóg? Uczę was tego refrenu od lat i myślę, że on nie tylko wkodował się w waszą jakby pamięć, ale wniknął do waszych serc. Stał się fundamentem, aksjomatem, jakimś kamieniem milowym, szczególnie w dylematach i trudach waszego życia. W jakiego Boga wierzył Abraham? To się zaraz okaże. Dlatego, że każda próba odsłania fundamenty i materiały, z których budujemy. Jak więc postąpił Abraham? Abraham wstał wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą 2 służących i syna Izaaka. Przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Zastanawiam się, jaką noc miał wtedy Abraham. Pewnie tylko przyłożył głowę do poduszki i zasnął. I śniły mu się pewnie piękne rzeczy. I wstał taki wypoczęty i rześki i gotowy na wyzwania życia. Jak znam życie i siebie, to chyba taki się nie obudził. Ale coś postanowił. Dlatego, że owszem, Bóg dał nam uczucia i one są piękne i ważne, ale daje nam też uświęcony umysł, który ma się zjednoczyć z uczuciami. Bóg nigdy nie przeciwstawia uczuć myślom. Bóg stworzył kompletnego człowieka, gdzie jego emocje, myśli i wola mają harmonizować i prowadzić go do jednego właściwego celu. Nigdy zamiarem Boga nie było wewnętrzne rozdarcie. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, na swój obraz, a w nim jest doskonała jedność. Wszyscy w domu wiedzieli, że Abraham idzie złożyć ofiarę Bogu, ale tylko on wiedział, kto nią będzie. Z pozoru wyglądało to na jakiś ekscytujący wypad w teren ojca z synem. Ale nie był. I tylko Abraham o tym wiedział. Być może Izaak podekscytowany dopytywał ojca o to, o tamto. Abraham odpowiadał po prostu tak, robił dobrą minę do złej gry. I gdy tak szli, bo do góry Moria były 3 dni, to myślę, że to były 3 dni samotnej walki Abrahama. Walki z samym sobą i może z Bogiem. Jestem przekonany na 100, że zadawał wtedy wiele pytań. O co tu chodzi? Gdzie popełniłem jakiś błąd? Za co mnie karzesz? Czy robisz to po to, by się bawić widokiem mojego cierpienia? Dlaczego rozbudziłeś tęsknoty, które we mnie umarły? Skoro chcesz mi je teraz zabrać, to lepiej już niechby były dalej w grobie, niż je stamtąd wyciągać. A może chcesz powiedzieć, że za bardzo kocham syna? Czyli co? Chodzi ci o to, żebym kochał tak po cichu? Anonimowo? Albo żebym kochał, a udawał, że jestem surowy, z dystansu, wymagający po prostu i za każde niewłaściwe westchnięcie to po prostu dyscyplina i karcel. Czy o to ci chodzi? Przecież nauczyłeś mnie cieszyć się życiem. Mieć pasję i marzenia sięgające daleko w przyszłość. Więc po co to całe gadanie o gwiazdach, o ziemi, o ziarnkach piasku? Po co? I znowu, jak znam Pana Boga i znam siebie, was tak bardzo nie znam, chociaż rozmawiając też widzę, że to tak jest. Myślę, że na tamtym etapie Abraham nie otrzymał żadnej odpowiedzi na te pytania. Bo tego rodzaju próba ma to do siebie, że musisz przez nią przejść sam. To jest coś, co jest tylko między tobą a nim. I musicie sobie uczciwie, szczerze do bólu porozmawiać. Bóg w takich sytuacjach jakby wyrywa nas z ziemi, w której rośliśmy, i nasze obłocone korzenie rzuca nam na nasze biurko i prosi, abyśmy się im przyglądnęli. Dobrze jest mieć przyjaciół, którzy cię wspierają w modlitwie. Sam Chrystus się o nas modli i wspiera, wstawia. Ale to twoja i moja walka. I to ty i ja musimy podjąć decyzję. Jedną z konstytutywnych właściwie cech, tych atrybutów Boga, którą nadał człowiekowi, jest to, że on ma wolną wolę. Bóg jej nigdy nie złamie, zawsze ją szanuje, zawsze ją honoruje. Nawet jeśli źle postąpisz, Bóg mówi okej. I będzie szukał sposobów, by ci pomóc, byś zrozumiał, że skręciłeś w niewłaściwą stronę. Pragnę zwrócić waszą uwagę na fakt, że Abraham tak naprawdę prosił o dziedzica. I to pojęcie tam wystąpiło. To słowo tam rozbrzmiało. On nie prosił o dziecko. On nawet nie prosił o syna. Prosił o dziedzica, a to zasadnicza różnica. Niekiedy rodzice chcą mieć dzieci, by realizowały ich niespełnione ambicje i wyrównywały ich deficyty, albo żeby były argumentem przetargowym w kłótniach małżeńskich, albo żeby się nimi chwalić, modnie ubierać, przytulać jak pluszaki, a gdy już staną się kulą u nogi, to po prostu porzucić gdzieś i zająć się swoimi marzeniami. Abraham prosił o dziedzica. I nie szło tam o kogoś, kto by umiał przytulić kasę, gdy Abraham umrze. To potrafi każdy. Szło tam o kogoś, kto weźmie odpowiedzialność za ród. Kto będzie przedłużeniem wartości i idei. Kto podniesie wysoko chorągiew i wskaże drogę, którą chce poprowadzić Bóg. A takiego kogoś prosił Abraham. A jeśli ktoś prosi o kogoś takiego, to prosi o coś z górnej półki. Jak już wiemy, razem z Abrahamem szedł Izak, potencjalny dziedzic. Jednak dopiero na niego wyrastał. Bo jak mówi Pismo, dopóki dziedzic jest dziecięciem, w zasadzie niczym nie różni się od niewolnika. Izaak był potencjalnym dziedzicem. Musiał na niego wyrosnąć. Musiał być podprowadzony. Musiał być przekuty. Musiał być wyposażony, uzdolniony. Coś w nim musiało się złamać. Coś, co by mogło go zatrzymać w drodze do celu, który Bóg widział daleko, daleko. Aż nawet poza Abrahama i Izaaka. Ale w tamtym momencie wszystko wskazuje na to, że Abraham nie był małym dzieckiem. Wnioskujemy to z bagażu, jakim się podzielili. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Abraham wziął ogień i nóż, a na Izaaka złożył drewno na całopalenie. Pomyślcie o tym. Jeśli jagnię na ołtarzu ma spłonąć, to nie może leżeć na kupie chrustu. To nie może leżeć na kilku gałęziach. Do takiej ofiary trzeba drew, grubych polan. I to z twardego drewna. Nawet nie z sosny, nie z drzew iglastych. To musi coś być coś, co będzie mogło przyjąć temperaturę i ją podtrzymywać. I dużo tego musi być. Wnioskujemy więc, czy tak właściwie się wnioskuje i twierdzi, że Izaak nie był wtedy właśnie małym dzieckiem. Bo małe dziecko nie uniosłoby takiego ciężaru i ojciec by na to nie pozwolił. Zakłada się więc, że Izaak mógł mieć wtedy ponad 20 lat. A tradycja rabinistyczna sugeruje, że Izaak mógł mieć nawet wtedy około lat 30. Przypomnę, Izaak, gdy się urodził, był zrodzony przez ojca stuletniego, ale Abraham żył jeszcze 75 lat. To są jakieś proporcje, jakieś odniesienia. My to inaczej musielibyśmy podzielić. Gdy na górze Abraham zbudował ołtarz i ułożył na nim drewno, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Nie czytamy, by Abraham wstrzyknął swemu synowi głupiego jasia. Nie czytamy, by podał mu jakiś środek uśmierzający, który po prostu sprawi, że on odpłynie. To wszystko było na żywca. Jeśli Izaak miał tyle lat, ile miał, to mówi mi to, że musiała być jakaś szczególna relacja pomiędzy nim a Abrahamem, a ojcem. Skoro dał się związać i położyć na drewnie. Wcześniej, gdy szli na górę, tylko raz Izaak zapytał: ojcze, mamy ogień, mamy nóż, mamy drewno, a gdzie ofiara? I Abraham enigmatycznie: Bóg sobie przygotował. Ale wiedział, kto będzie tą ofiarą. I tu widzimy Izaaka, który w posłuszeństwie dał się związać i położyć na drewnie. A potem zobaczyć swego ojca, którego kochał, o którym wiedział, albo w tym momencie myślał, że go kocha, z uniesionym nożem. Być może Abraham miał wtedy nadzieję, że Izaak będzie stawiał opór. Że nie da się związać. Że ucieknie z ołtarza. I Abraham potem przyszedł do Pana Boga: Panie Boże, no widziałeś, no zrobiłem, co mogłem. No, wiecie, ale Bóg zna nas na wskroś. On zna naszą myśl z daleka. Jego słowo sięga do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku kości. I on widzi subtelności, które przewijają się przez nasz umysł, które chętnie akceptujemy. Widzi też te, z którymi się nie chcemy zgodzić. Więc gdyby Abraham przedstawiłby taką argumentację, to Bóg by powiedział Abrahamie z szacunkiem, za przeproszeniem: proszę mi nie ściemniać. Obaj wiemy, jak jest. Wiemy doskonale, jak kończy się ta historia. Tutaj, w tym audytorium, nie muszę tego dokładnie tłumaczyć. Oczywiście wszystko to skończyło się dobrze. Zresztą, co to znaczy? Co to znaczy w tej sytuacji, że dobrze? Bo jestem przekonany, że chociaż sprawy się potoczyły inaczej, niż zakładał Abraham, to Abraham jakby zabił swego syna. Gdy podniósł nóż i już ta trajektoria była wiadoma, to w tym momencie Abraham zabił swego syna. I w tym momencie coś w nim zostało zabite, na co się zgodził. Ten ból nie do wytrzymania, prawie serce pęknęło, przyjął na siebie i powiedział: choćby mnie zabił, będę mu ufał. I gdy sobie tak to wszystko przeanalizował, przypomniał, jak rok po roku chodził z Bogiem, gdy potwierdził już sobie na własny użytek: tak, jestem jego przyjacielem, a on moim, to pomyślał: no nie wiem, co Bóg kombinuje, ale wiem, że on może nawet na moich rękach wzbudzić mojego syna z martwych. I gdy Abraham postanowił zabić swego syna, to tak naprawdę wtedy go odzyskał. Czy to widzicie? Jeśli myślisz, że coś zatrzymasz i zyskasz, to się mylisz. Bo ekonomią Królestwa Bożego jest to, że jeśli stracimy dla Chrystusa, wtedy tak naprawdę zyskujemy. Bóg widział serce Abrahama i to, co zobaczył, spodobało mu się. Tak sobie myślę, bo chciałbym, tak opisuję tu w szczegółach, bo chciałbym, abyście zobaczyli tą sytuację tak bardziej plastycznie, bo ona była dramatyczna. I tak myślę, że Abraham i Izaak najprawdopodobniej byli w szoku. Obaj przeżyli jakąś traumę, którą potrzebowali sobie przepracować. Na szczęście mieli 3 dni na drogę powrotną. Być może większość czasu szli obok siebie w milczeniu. I może dopiero na koniec zaczęli z sobą rozmawiać. Ojcze, być może zapytał Izaak, co to wszystko miało znaczyć? Synu, ofiarowałem cię Bogu. Należysz już do Niego. Przestałeś być moją własnością. Od teraz nie mam prawa do ciebie, tylko On. Nigdy nie przekroczę pewnej granicy. Nie będę na ciebie krzyczał. Nigdy cię nie wykorzystam, ani nie zranię. Ojcze, ale co? Czy to ma znaczyć, że od tej chwili będziesz mi obcy? Że mam opuścić twój dom? Synu, przeciwnie. Od tego momentu jeszcze bardziej będziemy razem. Zawsze możesz na mnie liczyć i spodziewać się ode mnie tylko dobra. W domu możesz pozostać tak długo, jak zechcesz. I to ty zdecydujesz, kiedy odejdziesz. Od tej pory nie jesteś już moim chłopcem. Stałeś się moim dziedzicem. Jak powiedziałem, skoro już należysz do Boga, ja schodzę na drugi plan. Ale to nie znaczy, że będę bierny. Będę cię szanował tak bardzo, jak nigdy dotąd, i wspierał. Możesz być spokojny. Masz mnie dla siebie. Chcę, abyś przy tym wiedział, że bez względu na wszystko zawsze będziesz w moim sercu. 3. dnia do domu wrócił Abraham i dziedzic rodu. Gdy świat spowiła ciemność i zło się zadomowiło, Bóg postanowił przyjść zgubionemu człowiekowi z pomocą. Jednak jedyną drogą pomocy było to, że ktoś musiał umrzeć. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Bardzo możliwe, że ojciec miał wtedy w tej sprawie rozdarte serce. Bo kochał człowieka, który go stworzył. Kochał również swego jednorodzonego syna. To była jedna miłość, choć dwa obiekty. Syna kochał inaczej. Syn był jego szczęściem. Byli obaj ze sobą tak, jak nikt inny. Darzyli się nawzajem szczególnymi uczuciami. Rozumieli się bez słów. Byli ze sobą nieskończenie jedno. Człowieka również kochał, ale trochę inaczej. Względem człowieka bardziej wypełniało go tkliwe współczucie i miłosierdzie. I wierność, która prowadziła go w tym, by go nie zostawić. Powiedzcie mi, którą z tych miłości ojciec poświęci? A może uda mu się w jakiś sposób zachować obie? Czy da się to zrobić w tej sytuacji? Wiecie, gdy dotykamy nieba, perspektywa się zmienia. I nagle objawiają się rzeczy, których wcześniej ani nie rozumieliśmy, ani się ich nie spodziewaliśmy. I gdy tak myślę, nasz tata w niebie, chociaż wszechwiedzący i znający odpowiedź na każde pytanie, zapytał: no dobrze, no to kto tam pójdzie? Wtedy jego jednorodzony syn wstał z tronu i powiedział: oto jestem, ja tam pójdę. I tak sobie wyobrażam, że niebo, że królestwo w tym momencie zamarło. Zarazem z podziwu, szacunku, niedowierzania, może jakiegoś niezrozumienia, może nawet strachu. Chociaż chyba takiego uczucia tam nie ma. Wszystko tam jest uświęcone. Więc może nawet był strach, ale uświęcony i piękny i twórczy. Chociaż nie ma strachu. W niebie nie ma strachu. Nie, wycofuję. Tak sobie myślę, jakiś wielki dramat musiał się wtedy wydarzyć w niebie. Bo pomimo tego, że jednorodzony syn wyszedł z inicjatywą, decyzja należała do ojca. I to on miał swoje amen. Ale jak powiedziałem, w związku z tym, że w nim jest doskonała pełnia i jedność, nie ma żadnej sprzeczności. Jest wzajemny szacunek, podziw i miłość. Że myśl jednego jest myślą drugiego. Ojciec z uznaniem popatrzył na swego syna, chociaż ból przeszył jego serce. Bo już w tym momencie zobaczył Golgotę i śmierć. A śmierć zawsze przeszywa serce. Więc ostatecznie kogo ojciec położy na ołtarzu? Człowieka, który w zasadzie na to sobie zasłużył? Czy syna, który jest na to gotów? Chrystus na ołtarz poszedł dobrowolnie. Wiedział, że ojciec nie przygotował dla niego żadnego zastępstwa. Żaden baranek, żadne jagnię nie było uwikłane na Golgocie gdzieś w krzakach. On wiedział, że tam zostanie sam. Wiedział, że wcześniej będzie się modlił, prosząc o inną drogę. Jednak dramat śmierci musiał w nim rozwinąć się do samego końca. Jeśli masz stać się dziedzicem, nie możesz zatrzymać się w pół drogi. Nie możesz przestraszyć się tego, co zobaczyłeś. Nawet jeśli to jest okropne, co zobaczysz w swoim sercu. Śmierć w takiej sytuacji musi się do końca rozwinąć, musi się spełnić. Coś musi umrzeć, żeby coś mogło zmartwychwstać. Wcześniejszy Izaak musiał być zabity, by mógł powstać nowy. I chociaż Syn Człowieczy na ziemi był człowiekiem i Bogiem, napełniony Duchem Świętym, wykonywał doskonałe dzieła, to jednak jeszcze to nie było to, co było w planie. Gdy związano Chrystusa na Golgocie, bo tak coś sobie przypominam, że zanim przybijano do krzyża, najpierw związywano ręce. I gdy Chrystus leżał na tym drewnie i gdy Jego oczy patrzyły do góry i gdy w pewnym momencie zapytał: Ojcze, gdzie jesteś? Dlaczego mnie opuściłeś? Nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Niebo milczało. Bo jak powiedziałem, w tej drodze musisz być sam. Nie pozwól, aby coś cię zakrzyczało. Nie pozwól, aby coś rozproszyło twoją uwagę. Dopilnuj, upewnij się, że to, co miało spłonąć, rzeczywiście spłonęło. Umiłowani Kościele, nie może być tak, że my na pół gwizdka idziemy za Bogiem. Że my po prostu, jak jest dobrze, no to jest alleluja. A jak są trudności, to po prostu się gorszymy i wycofujemy. Chrystus poszedł do końca. Jak mówi Pismo, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby imię Jezus, na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. I śpieszę dodać, że ta ekstrawagancja Syna Bożego nie polegała na tym, że On robił karierę. Że On chciał więcej i więcej. No chciał, ale nie dla siebie. Dla mnie i dla ciebie. Dla nas. Dlatego, że nagrodą dla Chrystusa jesteś ty i ja. Jesteś ty i ja. Po nas właśnie przyszedł. To właśnie nas wykupił. Nie srebrem ani złotem, ale swoją drogocenną krwią. I tylko On ma do nas prawo, jeśli poddaliśmy Mu swoje życie. I szatan nie ma prawa nas tknąć. Alleluja. A kiedy dopełni się czas, połączy się z nami i będziemy z Nim na zawsze. I mogę powiedzieć, że doskonały plan Ojca się ziścił. Wprawdzie teraz na powrót ma swojego Syna. Jakże innego, chociaż tego samego, to wie, że ta sama miłość, która wszakże dotyczyła dwóch obiektów, u Niego się spotka. Alleluja. 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 Więc skoro tematem tego przesłania, tego, z czym do was przyszedłem, jest, by oddać Bogu to, co dla ciebie najcenniejsze, to pozwólcie, że cię zapytam, co dla ciebie jest najcenniejsze i czy jesteś gotów to Panu oddać. Przypomnę, że Bóg Abrahama poprosił. Ośmielę się powiedzieć, że tego wieczoru, mówię to do was tutaj i do tych, którzy mnie oglądają tam za ekranem, czy będą oglądać, że tego wieczoru staję tu w Jego imieniu. I Bóg cię pyta, czy jesteś gotowy, proszę cię, czy jesteś gotowy oddać mi to, co najcenniejsze. I na tym moja rola się w tej chwili kończy, chociaż za chwilę chcę się modlić. Jestem dobrej myśli, dlatego że Duch Święty jest między nami, a wiem, że wy macie otwarte serca i nie zamknęliście tych serc na głos Ducha Świętego. I jeśli dzisiaj jesteś gotowy coś Panu oddać, to chcę się z Tobą modlić. Ale jeśli nie jesteś gotowy, no to też nie ma sensu, tak wiecie. A no, zrobię przyjemność pastorowi po prostu. Głupota. Chociaż lubię, gdy się mi robi przyjemności, po prostu gdy się coś jakieś niespodzianki. Okej, ale nie o tym rozmawiamy. Ale jeśli mogę cię prosić, jako pastor i jako brat, nie zostaw tego tematu. Nie schowaj go pod dywan. Może potrzebujesz jednego dnia, dwóch, trzech, aby porozmawiać na ten temat z Bogiem. Upewnij się, że gdy to zrobisz, to jesteś gotów na to, żeby to umarło. Już nie chcę wracać do tego, co się dzieje po tym, kiedy Panu coś oddajemy, coś, co jest cenne. Tak naprawdę zyskujemy. I Bóg to nam często zwraca z nawiązką. Proszę, powstańmy do modlitwy. Poproszę też zespół. Tak naprawdę teraz przystępujemy do pracy. Dlatego zdjąłem marynarkę, by być w ubraniu roboczym. Bo jeśli słuchamy Jego głosu i przyglądamy się w lustrze, no to po prostu coś z tym robimy. Alleluja. Jest stary hymn chrześcijański. Wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko daję dziś. Czy możemy rozpocząć? Duchu Święty, to Twoje miejsce, to Twój czas. Poddajemy się Tobie. Halleluja.
Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze w obecności Twojej być. Wszystko daję dziś, wszystko daję dziś Jezusowi, memu Zbawcy. Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze w obecności Twojej być. Wszystko daję dziś, wszystko daję. Wszystko daję dziś.
delikatnie, to już będzie w tle. Wygłosiłem setki kazań, może tysiące. Dzisiejsze było jedno z najważniejszych. Być może najważniejsze. Jeśli dzisiaj decydujesz się na to, by oddać Bogu to, co kochasz, to, co dla Ciebie jest tak ważne i cenne, to chcę się z Tobą modlić. To jest Twoja intymna rozmowa z Bogiem. I proszę, połóż swoją rękę na sercu. Bóg wie, jaka to sprawa. Chcę Cię Bogu błogosławić. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że Ty oddałeś za nas wszystko. Zostawiłeś chwałę nieba. Zrezygnowałeś ze splendoru, z szacunku. Przyszedłeś, by nas ratować. Panie, pociągnąłeś nas swoją miłością i zaprosiłeś nas do tego, abyśmy byli Twoimi przyjaciółmi. I zachęcasz nas do tego, abyśmy prosili o coś z górnej półki. Dlatego, Panie, dzisiaj mamy swój odzew na Twoje słowo. Panie, na nowo dedykujemy Ci nasze serca. Na nowo składamy samych siebie w ofierze Tobie. Panie, niczego dla siebie nie chcemy zostawić. I to, na co nam dzisiaj wskazujesz, oddaję Tobie. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty czynisz nową rzecz. Panie, błogosławię moje siostry i braci, błogosławię moich przyjaciół. Panie, wierzę, ufam, jestem przekonany, że Ty, gdy dajesz słowo, wykonujesz pracę. I Panie, dziękuję Ci za szczególną wolność, która nadchodzi, za jakąś chwałę i dostojeństwo, która po śmierci objawi się zmartwychwstaniem, ale może już teraz tu, jeszcze na ziemi. Panie, dziękuję Ci za te kaskady radości, które przygotowałeś dla nas. Panie, te nasze lęki, nasze obawy, zabezpieczenia, te ostatnie deski ratunku oddajemy Tobie. Powierzamy się Tobie. Duchu Święty, wierzę, ufam Ci, że pomagasz nam zrozumieć, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Panie, bo wiemy, że czekasz na nas i zmienisz nas i wprowadzisz nas do swojego domu. Ale też zanim to się stanie, mówisz, że stworzenie z tęsknotą oczekuje na objawienie się Synów Bożych. I o to błogosławię moje siostry i braci z Kościoła Betlejem. Błogosławię wszystkich tych, którzy są częścią tego przesłania i mówią na nie amen. I Duchu Święty, wykonaj swoje dzieło. Panie, wierzę, że nasza miłość do Ciebie i szacunek dopomogą nam, abyśmy nie zatrzymali się, abyśmy nie stanęli w pół drogi. Halleluja. Panie, dlatego modlę się o wszystko to, co teraz widzisz w naszych sercach. Czy są to rzeczy, czy jest to zdrowie, czy są to jakieś konkretne osoby, cokolwiek by to nie było. Panie, dzisiaj przyjmujesz i chcemy Ci zrobić tak wielką satysfakcję, Panie. Chcemy tak złożyć tą ofiarę, żeby Ci była miła, żywa, święta. Panie, zapraszasz nas do tego, abyśmy dotykali nieba. Niech to się wydarzy. I dziękuję Ci za to, że to się wydarzy, że to ma miejsce. Halleluja, tak jak Abraham, Panie, się spodziewał, tak ja się spodziewam. Bo Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Halleluja. Halleluja, Duchu Święty. Szacunek. Pomoc. pomocniku. Jesteśmy pełni podziwu. Jesteś Panie Królem Królów i Panem Panem.